Rozdział piąty. Z powrotem po tej stronie drzwi.
Ponieważ zabawa w chowanego wciąż jeszcze trwała, odnalezienie reszty rodzeństwa zajęło Edmundowi i Łucji wiele czasu. Ale kiedy już w końcu wszyscy byli razem, a zdarzyło się to w owym długim pokoju, w którym znaleźli rycerską zbroję, Łucja wybuchnęła. Piotrze, Zuzanno, to wszystko jest prawda. Edmund też to widział. Naprawdę jest taki kraj, do którego można się dostać przez szafę. Byliśmy tam razem, Edmund i ja, i spotkaliśmy się w lesie. No, Edmundzie, opowiedz im o wszystkim.
Co to wszystko znaczy, Eciu? Zapytał Piotr. I tu dochodzimy do jednego z najbardziej paskudnych momentów całej tej historii. Aż do tej chwili Edmund czuł się okropnie, był nadąsany i zły na Łucję, ponieważ w końcu okazało się, że to ona miała rację. Ale nie bardzo jeszcze wiedział, co z tym wszystkim począć. Kiedy jednak Piotr zapytał go nagle o zdanie, zdecydował się bez wahania na najbardziej podły i złośliwy uczynek, jaki przyszedł mu do głowy. Postanowił Łucję całkowicie pognębić.
No, powiedz nam, Edziu, odezwała się Zuzanna.
I Edmund przybrał pobłażliwą minę, jakby był o wiele starszy od Łucji. W rzeczywistości był między nimi tylko rok różnicy. Zachichotał i powiedział: aha, tak, po prostu bawiłem się z Łucją, udając, że uwierzyłem w całą tę historię. Naturalnie tylko dla zabawy, a tak naprawdę nic tam nie ma.
Biedna Łucja rzuciła mu tylko jedno spojrzenie i wybiegła z pokoju.
Edmundowi, który z każdą minutą stawał się coraz bardziej podły, wydawało się, że odniósł wielki sukces i ciągnął dalej w tym samym stylu. Znowu coś ją naszło. Co się z nią dzieje? To jest właśnie najgorsze z tymi dzieciakami. Zawsze... Ej, ty! Krzyknął Piotr i spojrzał na niego groźnie. Zamknij się! Byłeś wyjątkowo okrutny dla Łucji od samego początku, gdy tylko zaczęła opowiadać te bzdury o szafie, a teraz bawisz się jej kosztem i jeszcze ją podpuszczasz? Jestem pewien, że robisz to wszystko tylko po to, żeby jej dokuczyć. Ale przecież to są bzdury, powiedział Edmund całkowicie zaskoczony. Jasne, że bzdury, powiedział Piotr. Właśnie o to chodzi. Kiedy odjeżdżaliśmy z domu, Łucja była zupełnie normalna, ale odkąd tu jesteśmy, sprawia wrażenie, jakby zaczynała dostawać bzika albo zamieniła się w odrażającą kłamczuchę. Ale czy sądzisz, że jej pomożesz, jeśli jednego dnia dokuczasz jej i wyśmiewasz się z tego, co opowiada, a następnego udajesz, że w to wierzysz? Ja myślałem, wyjąkał Edmund i urwał, bo nie wiedział, co powiedzieć. Wcale nie myślałeś, powiedział Piotr. To wszystko ze złości. Zawsze lubiłeś być okrutny wobec mniejszych od siebie. Widzieliśmy to już w szkole.
Przestańcie, błagam was, wtrąciła się Zuzanna. Nie poprawicie sytuacji, jeśli i wy dwaj będziecie się kłócić. Chodźmy i poszukajmy Łucji.
Chyba nie będzie dla was niespodzianką, że kiedy w końcu znaleźli Łucję, nikt nie miał wątpliwości, że płakała. Próbowali załagodzić sprawę różnymi sposobami, ale na nic się to zdało. Uparcie obstawała przy swojej historii i powtarzała.
Wcale mnie nie obchodzi, co sobie myślicie i nie obchodzi mnie, co mówicie. Możecie powiedzieć profesorowi, albo napisać do mamy, albo zrobić, co wam się będzie podobało. Spotkałam Fauna i żałuję, że tam nie zostałam. A wy wszyscy jesteście potwory, potwory.
Ten wieczór nie należał do najprzyjemniejszych. Łucja była w okropnym nastroju, a Edmund zaczynał sobie zdawać sprawę z tego, że jego plan nie udaje się tak dobrze, jak myślał. Piotr i Zuzanna zaczynali zupełnie poważnie obawiać się, że Łucja ma źle w głowie. I kiedy młodsze dzieci położyły się już do łóżek, długo jeszcze stali na korytarzu, szepcząc coś do siebie. Rezultat tej nocnej narady był taki, że następnego dnia postanowili iść do profesora i wszystko mu opowiedzieć. Oczywiście trzeba się liczyć z tym, że napisze do ojca, jeśli uzna, że z Łucją rzeczywiście dzieje się coś niedobrego, ale na to już nic nie poradzimy, powiedział Piotr, kiedy szli do gabinetu profesora. Zapukali do drzwi, a kiedy profesor zawołał: proszę, weszli do środka. Starszy pan znalazł dla nich jakieś krzesła i oświadczył, że jest całkowicie do ich dyspozycji. Potem usiadł w fotelu, złożył dłonie tak, że stykały się końcami palców i słuchał z uwagą. Kiedy skończyli, milczał przez jakiś czas, potem odchrząknął i powiedział coś, czego żadne z nich się nie spodziewało. A skąd wiecie, że opowieść waszej siostry nie jest prawdą?
No bo przecież, zaczęła Zuzanna i urwała. Wyraz twarzy profesora wcale nie wskazywał na to, że sobie z nich żartuje. Przecież sam Edmund powiedział, że tak się tylko bawili.
To jest właśnie punkt, powiedział profesor, który z pewnością zasługuje na naszą uwagę, na bardzo wnikliwą uwagę. Na przykład, jeśli mi wolno zapytać, czy wasze dotychczasowe doświadczenie pozwala wam stwierdzić, że jedno z nich, albo brat, albo siostra, bardziej zasługuje na zaufanie? Chodzi mi o to, które z nich jest według was bardziej prawdomówne. To dość śmieszna sprawa, panie profesorze, powiedział Piotr. Aż dotąd zawsze bym odpowiedział, że Łucja. A co ty o tym sądzisz, moja droga? Zapytał profesor Zuzanna.
No więc tak ogólnie jestem tego samego zdania co Piotr. Ale przecież to nie może być prawda. To wszystko o tym lesie i o faunie.
Tego jeszcze nie wiemy, powiedział profesor, a zarzut kłamstwa wobec kogoś, kogo zawsze uważaliście za osobę prawdomówną, to bardzo poważna sprawa. Naprawdę bardzo poważna sprawa.
Obawiamy się, że to wcale nie musi być kłamstwo, powiedziała Zuzanna. Może z Łucją dzieje się coś niedobrego.
Macie na myśli obłęd? Zapytał profesor spokojnie. Oto możecie być spokojni. Wystarczy na nią popatrzeć. Wystarczy z nią porozmawiać, żeby stwierdzić, że na pewno nie zwariowała.
Ale wobec tego, zaczęła Zuzanna i urwała, nawet się jej nie śniło, że dorosły może mówić w ten sposób i zupełnie nie wiedziała, co o tym myśleć.
Logika, powiedział profesor jakby do siebie. Dlaczego nie uczą was logiki w tych waszych szkołach? Są tylko trzy możliwości. Albo wasza siostra kłamie, albo zwariowała, albo mówi prawdę. Wiecie, że niezwykła kłamać. I jest oczywiste, że nie zwariowała, a więc przynajmniej czasowo, zanim nie uzyskamy jakichś nowych danych, musimy założyć, że mówi prawdę.
Zuzanna popatrzyła na niego uważnie, ale wyraz jego twarzy nie wskazywał na to, że żartuje.
Ale jak coś takiego może być prawdą? Spytał Piotr. Dlaczego o to pytasz? Z jednego powodu, odpowiedział Piotr. Jeżeli to prawda, to dlaczego każdy, kto wejdzie do szafy, nie znajduje tego kraju? Chodzi mi o to, że tam naprawdę nic nie było, kiedy zajrzeliśmy do środka. Nawet Łucja nie twierdziła wówczas, że jest inaczej. A co to ma do rzeczy? Zapytał znowu profesor. Ależ, panie profesorze, jeżeli coś jest prawdziwe, to musi być prawdziwe zawsze. Musi? Raz jeszcze zapytał profesor i Piotr nie wiedział, co na to odpowiedzieć.
A poza tym brakuje czasu na to wszystko, dodała Zuzanna. Nawet gdyby takie miejsce istniało, to Łucja nie miałaby czasu, aby być wszędzie, gdzie opowiadała. Przecież wybiegła z tego pokoju zaraz za nami. Nie minęła nawet minuta, a ona upierała się, że nie było jej całe godziny.
To właśnie sprawia, że jej opowieść wygląda na prawdziwą, powiedział profesor. Jeżeli są w tym domu drzwi, które prowadzą do jakiegoś innego świata, a powinienem was ostrzec, że to bardzo dziwny dom i nawet ja dobrze go nie znam. Jeśli więc mówię, Łucja dostała się do innego świata, to wcale bym się nie zdziwił, gdyby się okazało, że ten inny świat ma swój własny, odrębny czas. Tak więc niezależnie od tego, jak długo w nim się przebywa, nasz czas nie ma nic z tym wspólnego. Z drugiej strony nie sądzę, by dziewczynka w jej wieku mogła coś takiego sama wymyślić. Sądzę, że gdyby naprawdę chciała was nabrać, to by się gdzieś schowała i siedziała tam tak długo, żeby to pasowało do jej opowieści. Ale czy pan naprawdę uważa, powiedział Piotr, że mogą być jakieś inne światy w tym miejscu, tuż koło nas, tak jak ten? Nie ma nic bardziej prawdopodobnego, odpowiedział profesor, zdejmując okulary. Zabrał się do ich czyszczenia, mrucząc do siebie. Jestem ciekaw, czego ich uczą w tych szkołach.
Ale wobec tego co mamy robić? Zapytała Zuzanna. Miała wrażenie, że cała ta rozmowa zaczyna tracić sens.
Moja panno, powiedział profesor i spojrzał na nich ostro. Jest pewien pomysł, którego nikt jeszcze nie podsunął, a który wart jest wypróbowania.
Co to takiego?
Możemy wszyscy spróbować zająć się własnymi sprawami. Był to koniec rozmowy. W ciągu następnych dni atmosfera się trochę polepszyła. Piotr zadbał o to, aby Edmund przestał dokuczać Łucji, a ani ona, ani nikt z reszty rodzeństwa nie miał najmniejszej ochoty wracać do sprawy starej szafy. Stała się po prostu tematem zakazanym. Tak więc przez jakiś czas mogło się wydawać, że ich nadzwyczajne przygody dobiegły końca. Wkrótce jednak miało się okazać, że jest inaczej. Dom profesora, o którym nawet on sam tak mało wiedział, był tak stary i tak słynny, że z całej Anglii przyjeżdżali tu różni ludzie, aby poprosić o zgodę na jego zwiedzanie. Był to jeden z tych starych domów, które wymieniane są w przewodnikach, a nawet w książkach historycznych. Nie było w tym nic dziwnego, biorąc pod uwagę to, co o nim opowiadano. Niektóre z tych historii były jeszcze bardziej niesamowite niż ta, którą wam właśnie opowiadam. A kiedy przybywały grupy turystów i prosiły o pozwolenie zwiedzenia domu, profesor zawsze się zgadzał, a pani McCready, jego gospodyni, oprowadzała ich po domu, opowiadając o obrazach, o zbroi, o rzadkich okazach książek w bibliotece. Pani McCready nie bardzo lubiła dzieci, a już szczególnie nie znosiła, by jej przeszkadzano, kiedy opowiadała zwiedzającym wszystko, co wiedziała o starym domu. Już pierwszego ranka po przyjeździe dzieci, po udzieleniu wielu innych instrukcji, zapowiedziała im: i proszę bardzo, abyście pamiętali, że gdy oprowadzam jakąś grupę po domu, to was tam nie ma. Zrozumiano? Tak jakby ktoś z nas chciał marnować połowę przedpołudnia na szwendanie się po domu z tłumem obcych wapniaków, powiedział później Piotr, a pozostała trójka była tego samego zdania. I właśnie z tego powodu ich przygody zaczęły się po raz drugi.
Kilka dni po rozmowie z profesorem Piotr i Edmund przyglądali się stojącej w pokoju z obrazami zbroi, zastanawiając się, jakby tu ją rozebrać na kawałki, kiedy nagle wpadły siostry krzycząc: uwaga! Nadchodzi McCready i cała banda razem z nią!
Szybko! Zawołał Piotr i cała czwórka czmychnęła przez drzwi w drugim końcu pokoju. Ale kiedy przelecieli przez zielony pokój i zatrzymali się w bibliotece, usłyszeli nagle głosy przed sobą i zdali sobie sprawę z tego, że pani McCready musiała poprowadzić grupę zwiedzających tylnymi schodami, a nie frontowymi, jak tego oczekiwali. A potem nie bardzo już wiadomo dlaczego, czy potracili głowy, czy też pani McCready uwzięła się, żeby ich przyłapać, czy może zaczęły działać jakieś czary, aby zwabić ich do Narni, dość, że biegali tam i z powrotem, wciąż słysząc zbliżające się głosy.
Aż w końcu Zuzanna krzyknęła: och, niech dunder świśnie tych wycieczkowiczów. Tutaj, schowajmy się w garderobie, dopóki nie przejdą. Nikt tam za nami nie wejdzie. Ale gdy tylko wpadli do pustego pokoju z szafą, usłyszeli głosy na korytarzu, potem chrobotanie przy drzwiach, a wreszcie zobaczyli, że klamka zaczyna się poruszać.
Szybko! Wyrzucił z siebie Piotr. Tylko to nam pozostało! I otworzył szafę. Wszyscy czworo dali nurka między futra i usiedli na podłodze, ciężko dysząc. Piotr przyciągnął za sobą drzwi, nie zamykając ich jednak całkowicie, bo oczywiście pamiętał o tym, o czym pamięta każdy rozsądny człowiek, że nie powinno się nigdy zatrzaskiwać za sobą drzwi, gdy się wchodzi do szafy.